Poranny gość Radia Rodzina.
A jest nim dziś poseł na Sejm Kamil Bortniczuk, były minister sportu i turystyki. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Czy Karol Nawrocki jest całkowicie pana kandydatem na urząd prezydenta?
To bez dwóch zdań, bez najmniejszych wątpliwości. Karol Nawrocki to jest człowiek, którego warto popierać. Człowiek, który rzeczywiście zaczyna tę swoją przygodę w procesie ubiegania się o ten najważniejszy urząd w państwie od stosunkowo niskiej rozpoznawalności, ale od bardzo takiej dobrej, jasnej historii swojego życia. To jest człowiek honoru, człowiek zasad, człowiek, który wszędzie, gdzie poniosła go zawodowa droga, kierował się tylko jednym wyznacznikiem i tym wyznacznikiem było dobro Polski, nie bacząc na to chociażby, że trafia na czarną listę wrogów Rosji sporządzoną przez Putina, jest tam oficjalnie ścigany listem gończym, zawsze zabiegał polskie interesy, a na dystansie kampanii, jak widać, bardzo szybko zyskuje nie tylko rozpoznawalność, ale przede wszystkim sympatię i zaufanie Polaków, to widać po w każdych badaniach opinii publicznej, więc tak, Karol Nawrocki jest moim kandydatem na prezydenta i Karol Nawrocki jest kandydatem na prezydenta coraz szybciej rosnącej grupy wyborców w Polsce i wierzę, że będzie to ponad 50%, no pewnie jeszcze nie 18 maja, ale 1 czerwca.
A czy zatem podpisuje się pan pod jego słowami, że bez rozliczenia rzezi wojeńskiej nie ma poparcia dla Ukrainy, by wstąpiła do Unii Europejskiej czy NATO?
No ja myślę, że to jest zdanie, które popierają niemalże wszyscy, jeżeli chodzi o klasę polityczną w Polsce. Takie zdanie wygłaszał i Donald Tusk. Takie zdanie za Donaldem Tuskiem, bo Rafał Trzaskowski.
Ale nie mówimy o Tusku, a kandydacie Prawa i Sprawiedliwości.
Tak. Ja tylko chcę przejść do tego, że to jest zdanie, które wygłaszają niemalże wszyscy w klasie politycznej w Polsce, którzy rzeczywiście doceniają wagę historyczną tego, czym był Wołyń.
No, czyli pan też się podpisuje, panie ministrze.
No ja nie mógłbym powiedzieć inaczej. Mm-hmm. Moi dziadkowie pochodzą z Ukrainy, część mojej rodziny byli ofiarami rzezi wołyńskiej, szeroko rozumianego ludobójstwa Ukraińców na Polakach pod koniec II wojny światowej. Myślę, że i na Dolnym Śląsku, i na Opolszczyźnie wszyscy powinni się pod takimi słowami podpisać, bo to nie jest oczekiwanie czegoś, co jest niewiarygodne. To nie jest oczekiwanie, że Ukraina wpłaci, nie wiem, 100 miliardów dolarów do polskiego budżetu, żebyśmy poparli jej aspiracje proeuropejskie czy natowskie. To jest tylko oczekiwanie rozliczenia się z trudną, ale jednak historią. Przecież to miało miejsce i ofiary o to wołają.
Ale z takimi słowami nie zgadza się prezydent Andrzej Duda. On się nie podpisuje. Nie jest to jego retoryka czy poglądy. A jednak wywodzi się z waszego ugrupowania.
Może właśnie to się bierze stąd, że prezydent Andrzej Duda pochodzi z Krakowa i może nie do końca odczuwa tak mocno ciężar zbrodni wołyńskiej, która ciągle jeszcze jest na naszych barkach i konieczność rozliczenia tej zbrodni. My tutaj na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie w dużej mierze zbudowanej ciągle z rodzin repatrianckich, niemalże w każdej z tych rodzin żywa jest wspomnienie o Wołyniu, niemalże w każdej z tych rodzin jest jakaś ofiara Wołynia. My na to nieco inaczej spoglądamy i Karol Nawrocki, wychowany w Gdańsku, też zapewne z rodziny repatriackiej, ma na to zupełnie inny pogląd. Ja ten pogląd w pełni podzielam, ale tak jak mówiłem na początku, to nie jest tylko pogląd jakiejś wąskiej grupy polityków.
Rozumiem, że to jest rys polityczny całej partii.
Rafał Trzaskowski, do kiedy, że tak powiem, cytuję, bo to jest taka patynka cytująca sondaże albo ostatnie wypowiedzi swoich liderów partyjnych, też o tym wspominał. Natomiast czy to jest rys polityczny całej partii? Nie wiem, ja się nie wypowiadam za całą partię i też chciałem podkreślić, że Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim, w związku z czym nie jest związany tutaj jakimikolwiek partyjnymi instrukcjami.
Czy nie czuje się pan rozczarowany takim brakiem zdecydowanego poparcia dla doktora Karola Nawrockiego ze strony prezydenta Andrzeja Dudy?
No prezydent Andrzej Duda po pierwsze jest pierwszym obywatelem, po drugie jest wolną jednostką, w związku z czym robi co uważa. Ja jestem przekonany,
ale kończy już kadencję dwuetapową, więc mógłby poświęcić cząstkę siebie i wyrazić opinię, kto jest najbliżej mu sercu.
Jestem przekonany, że taką opinię wyrazi. Nie musi jej wyrażać teraz. Przypomnę, że jeszcze nie mamy formalnej nawet kampanii wyborczej.
To ruszono od jutra.
Realny wybór w wyborach prezydenckich to druga tura, kiedy rzadko udaje się te wybory w polskich warunkach skończyć w pierwszej. Zakładam, że w tym przypadku i na to wskazują wszystkie sondaże, druga tura 1 czerwca również będzie potrzebna. I myślę, że wtedy prezydent Andrzej Duda nie pozostawi wątpliwości swoim sympatykom, do kogo jest mu bliżej, czy kogo popiera, czy kogo, na kogo mówiąc prosto i drugi tury zagłosuje.
Powraca pytanie, czy będzie podmianka waszego kandydata?
zupełnie nie na miejscu, biorąc pod uwagę to, jak przebiega kampania i jak wyglądają chociażby ostatnie sondaże, ale też to, jak najzwyczajniej siedzi tak po ludzku. Po pierwsze rośnie nasz kandydat, bo ja mam wrażenie, obserwując jego wystąpienia, że z dnia na dzień Karol Nawrocki coraz lepiej czuje się w tej roli, ma coraz lepsze wystąpienia, coraz więcej doświadczenia nabiera też, co oczywiste, bo tak jak mówiłem, przecież startował z pozycji stosunkowo słabo rozpoznawalnego i jednak nieczynnego polityka. Natomiast czytam artykuły, czy wczoraj, czy dzisiaj, po tym wczorajszym sondażu i tąpnięciu sondażowym poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, że...
No i sondaże także partyjne, sejmowe, parlamentarne, tam także kruszy się ten dystans.
Kandydata rozważa bardziej Platforma Obywatelska niż...
O, a skąd pan ma takie informacje?
No czytam artykuły, chociażby dzisiejsze.
Myślałam, że to jakieś doniesienia
z tej
strony.
Że zdaniem niektórych komentatorów tak mocne tąpnięcie jest sygnałem na to, że to jest już efekt kuli śnieżnej, że trudno będzie Rafałowi Trzaskowskiemu odbudować zaufanie i wreszcie wybory.
A zdaniem niektórych komentatorów to premier Mateusz Morawiecki ma zostać wytypowany przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości na kandydata za jakiś czas. I to między innymi pokazuje ostatnia większa aktywność byłego premiera na Platformie X.
To są naprawdę niczym niepoparte insynuacje, bo aktywność premiera na Platformie X również służy Karolowi Nawrockiemu i premier Mateusz Morawiecki jest w pełni zaangażowany w kampanię Karola Nawrockiego jako kandydata obywatelskiego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. No, w związku z czym nad tym się zupełnie nie skupiał, nie brał tego pod uwagę, zajmował się jednak poważnymi akcjami i obserwowaniem tego, jeszcze raz to powtórzę, jak z dnia na dzień wystąpienie Karola Nawrockiego rośnie, co widać również w sondażach.
A czy zdaniem pana ministra... byłego ministra sportu. Jasna Góra powinna być miejscem do wyrażania poglądów politycznych środowiska kibicowskiego?
Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Jasna Góra, i tutaj też chciałem podkreślić, że nie chodzi o kaplicę czy kościół, o świątynię, ale o salę, która właśnie służy do różnego rodzaju zgromadzeń, powinna być miejscem wygłaszania poglądów politycznych. Tak, tych ludzi, których poglądy polityczne zbieżne są chociażby ze społeczną nauką Kościoła katolickiego.
Ale raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę raczej nie jest zbieżne z katolicką nauką społeczną.
No, moglibyśmy o tym długo porozmawiać. Wydaje mi się, że...
Panie ministrze, chyba nie.
Taki okrzyk kibicowski, no a ja bym się upierał, że jednak chyba tak.
To ja bym jednak
pamiętam,
tutaj...
Kościół katolicki... kiedykolwiek popierał w Polsce komunizm, a jak ktoś zna historię...
Jasne,
Polski,
ale nie w ten sposób, nie taką nomenklaturą.
Chociażby z kardynałem Wyszyńskim. Ja pochodzę z Głuchoła, tutaj niedaleko ode mnie, 15 kilometrów, jest klasztor w Prudniku, gdzie kardynał Wyszyński był przetrzymywany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, przez komunistyczny reżim. Zresztą wystarczy powiedzieć, że manifesty komunistyczne zakładały walkę czynną z Kościołem katolickim i z wiarą jako taką. No, w związku z czym taki kibicowski okrzyk z zabarwieniem trochę, że tak powiem, agresywnym, ale jednak...
No właśnie, ta agresja czego nie uczy.
Chociażby w Polsce. A już naprawdę jest wielką hipokryzją, jeżeli słyszymy oburzenie na takie słowa. Naprawdę bardzo stary, taki nie tylko kibicowski okrzyk, bo to jest okrzyk, który znamy jeszcze z manifestacji Solidarności z lat 80.
Ja pamiętam też z marszów niepodległości wrocławskich.
Ale oburzenie ludzi, którzy w ostatnich latach posługują się wulgaryzmem, tak zwanymi 8 gwiazdkami w odniesieniu do polityków, zwolenników największej partii politycznej w Polsce, czyli do milionów osób, jest naprawdę daleko idącą hipokryzją. I naprawdę tym ludziom nie zależy na tym, żeby w polskich świątyniach czy w miejscach świętych, na Jasnej Górze, w jakichkolwiek innych, panowały standardy. Im zależy tylko na tym, żeby atakować po pierwsze Kościół, po drugie polityków prawicy, którzy mają z tymże Kościołem zbieżne poglądy.
A czy warto zapalać świece hanukowe jeszcze, czy należy zerwać z taką tradycją sejmową?
I to zupełnie nie przeszkadza, jeżeli te tradycje sejmowe mamy.
Bo wasz kandydat uważa, że nie jest to warte.
Większość, ale to jeszcze raz powtórzę, panie rektor, tu nie robimy testu zbieżności poglądów z kandydatem teraz, bo jakby...
Jasne, ale ja pytam o pana poglądy.
Wszyscy chcieli,
i na ile one mogą być właśnie niezbieżne.
Ale odnosi do poglądów kandydata i to w jakichś naprawdę bardzo szczegółowych rzeczach, które nie mają większego wpływu na polską rzeczywistość. Ja mówię, że mi to osobiście nie przeszkadza, bo My jako Polacy zawsze słynęliśmy z otwartości na inne kultury, na inne wyznania i niezależnie od tego, że jesteśmy w zdecydowanej większości chrześcijanami czy wręcz katolikami, no a w połączeniu katolików z prawosławnymi to już jest absolutnie przytłaczająca większość, to jesteśmy otwarci i takie gesty niespecjalnie uważam, że Polakom szkodzą, a pokazują naszą historyczną otwartość, a wręcz stają w poprzek tym, którzy chcieliby nas przedstawiać właśnie jako ksenofobów czy ludzi, którzy mniejszości czy ludzi innych wyznań kultur narodowości nie szanują, co jest niezgodne nie tylko ze stanem faktycznym z dzisiejszej Polsce, ale przede wszystkim z polską historią. Natomiast tak mówię, gdybyśmy chcieli spotykać się czy uprawiać politykę tylko z ludźmi, których poglądy są w 100% zbieżne z naszymi, to pewnie wszystkie partie w Polsce liczyłyby dokładnie jednego członka.
A wydaje się, że prezydent powinien być ponad podziałami religijnymi. Tak między innymi taką tradycję pielęgnował świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. To no, po co odchodzić od tego?
Zdecydowanie byłoby świetnie, natomiast jeżeli będziemy mieli realny wybór pomiędzy Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim, to ja zdecydowanie wolę katolika, który chciałby Polski katolickiej, chrześcijańskiej, polskiej wartości niż człowieka, który własnych dzieci do komunii nie posyła, a w urzędach nakazuje zdejmowanie albo niezakładanie krzyży. A takim naprawdę jest Rafał Trzaskowski, niezależnie od tego, jaką skórę owczą zakłada na potrzeby kampanii wyborczej i na potrzeby czytania sondaży i na potrzeby świadomości, że jednak większość wyborców, większość Polaków to osoby przywiązane do tradycji chrześcijańskiej.
A czy te wypowiedzi waszego kandydata to nie są przypadkiem ukłony w stronę wyborców Konfederacji? Taki mocny skręt w prawo?
Myślę, że Karol Nawrocki akurat w stronę wyborców Konfederacji żadnych ukłonów czynić nie musi. Jest człowiekiem szanowanym również przez polityków tejże Konfederacji za swoją aktywność, chociażby jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wielokrotnie mogliśmy słyszeć o tym wypowiedzi chociażby Krzysztofa Bosaka w różnego rodzaju mediach, ale myślę, że to jest tak prawdziwy, szczery, taki autentyczny Polak konserwatysta, że o poparcie Konfederatów czy wyborców Konfederacji w drugiej turze zapewne, bo mają oni swojego kandydata w turze pierwszej.
Który ma się trzecią pozycję i całkiem dobry wynik wykręca na ten moment.
No i przyzna pani, że teoretycznie każdy kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość powinien liczyć na poparcie wyborców Konfederacji, jeżeli ci wyborcy wiedzą,
nie mogę tego przyznać. Proszę mi wybaczyć.
Jakich zbiór poglądów reprezentują niż Rafał Trzaskowski, który reprezentuje raczej antykulturę i antypoglądy z perspektywy przeciętnego wyborcy Konfederacji, chociażby odnosząc się właśnie do konserwatyzmu, chociażby odnosząc się do kwestii wiary katolickiej.
A gdyby tak mógł pan minister doradzić waszemu kandydatowi, co jeszcze ulepszyć w kampanii, by zwiększyć rozpoznawalność i podbić słupki sondażowe, to co by to było?
Ja staram się to na bieżąco robić, mając kontakt z członkami sztabu, którzy z Karolem Nawrockim codziennie o tym rozmawiają. Wiele z tych rzeczy się dzieje. Karolowi Nawrockiemu na samym początku w mojej ocenie brakowało politycznego doświadczenia. I to politycznego doświadczenia Karol Nawrocki z każdym dniem nabiera i w mojej ocenie to widać. Ja sam z niektórych wystąpień na początku nie byłem w 100% zadowolony, a z każdym dniem widzę, że czy to nowy spot wyborczy, czy wystąpienie w jakimś zakątku Polski, niezależnie od tego, czego ono dotyczy, jest już coraz lepsze z perspektywy właśnie doświadczeń politycznych, z perspektywy umiejętności przemawiania, z perspektywy umiejętności rozmawiania z ludźmi. Więc na bieżąco doradzamy, a te takie poważniejsze porady, podobnie jak to, co mi się nie podoba w kampanii Rafała Trzaskowskiego, to zachowam dla siebie, bo na tym polega prowadzenie kampanii, żebyśmy atuty naszego kandydata jak najmocniej wybijali. Jednocześnie minusy kontrkandydata uwypuklali tak, żeby wyborca nie miał żadnych wątpliwości, a ja nie mam interesu w tym, żeby pomagać radami przeciwnikowi politycznemu.
Otrzymacie pieniądze na kampanię, panie ministrze? Jak pan czuje? Co się wydarzy?
No i jeżeli nie otrzymamy, no to szanowna pani redaktor, szanowni państwo, uświadommy sobie, w jakim państwie żyjemy. Czy my żyjemy jeszcze w państwie demokratycznym? Czy po tym, jak PKW podjęła uchwałę, czy po tym, jak skierowała absolutnie jasne w swojej treści w formie pismo do ministra finansów, mówiąc o tym, że ustały przesłanki, które pozwalały mu na niewypłacanie tam konkretnej kwoty dla Prawa i Sprawiedliwości, no brak wypłat, czy szukanie jakichś dodatkowych pism, wymiana pism, szukanie jakichś argumentów, przerzucanie się tym tematem jak gorącym kartoflem, jest dowodem na to, że no, niestety stan demokracji w Polsce ma się fatalnie. Jeżeli największa partia w Polsce, która od 2005 roku jak dobrze liczę, mieliśmy 4 elekcje prezydenckie. Mm. 3 z tych elekcji wygrywał kandydat właśnie popierany przez tą partię. Ma dzisiaj w przeddzień kampanii mieć zabrane środki czy niewypłacone środki, które są tej partii należne z budżetu państwa właśnie po to, żeby uniemożliwić jej prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii wyborczej. To jest absolutnie zaburzenie równowagi demokracji. To takie zaburzenie, z jakim nie mieliśmy do czynienia.
Będzie wniosek do prokuratury, jeśli minister finansów Andrzej Domański podejmie decyzję o niewypłaceniu?
Wydaje mi się, że nawet już jest. Wydaje mi się, że już jest, ponieważ...
No wczoraj pan minister Błaszczak akurat mówił, nie potwierdzał takiej informacji.
To ja opieram się na informacjach medialnych sprzed paru dni. Mm-hmm. Absolutnie powinien być. No to jest obowiązek prawny ministra finansów. No nie wiem, czy minister finansów chce dołączać do tej orkiestry ministrów, którzy w sposób haniebny, ale bardzo namacalny, bardzo widoczny, łatwo zauważalny, łamią w Polsce prawo, kierując się tylko i wyłącznie interesem politycznym i wpisami na portalach społecznościowych Donalda Tuska. No ja nie chciałbym żyć w państwie, w którym czy to uchwały sejmowe, jak to było, czy konferencje prasowe, czy wpisy na social mediach Donalda Tuska stanowią źródło prawa wbrew zapisom konstytucji.
Czy jest szansa, aby Prawo i Sprawiedliwość poparła ustawę incydentalną? Incydentalną zgłoszoną przez PSL. Przy takich właśnie patach prawnych, bo może wydawać się, ale może być tutaj zakwestionowana sprawa ważności wyborów prezydenckich już niedługo, już niebawem.
No, nie mam informacji w tym zakresie, które mogłyby być wiążące, w związku z czym nie jestem w stanie wypowiadać się jednoznacznie, czy jest szansa, by Prawo i Sprawiedliwość poparło. Mogę mówić o swoim poglądzie. Ja uważam, że...
Poparłby pan taką ustawę?
Że wystarczy.
Incydentalną?
Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Uważam, że wystarczy przestrzegać istniejącego w Polsce prawa. I prawo w Polsce odnosi się do tego, kto, w jaki sposób, w jakich terminach, jakie decyzje podejmuje. Od roku niestety, już ponad roku mamy w Polsce festiwal pogardy dla prawa i pogardy dla wszelkich procedur, które przez te 30 parę lat III Rzeczypospolitej w polskiej młodej demokracji udało nam się wypracować. To jest bardzo smutna rzeczywistość, no ale kiedyś z tej rzeczywistości musimy wyjść. No nie może być tak, że przejmujemy nielegalnie telewizję publiczną, przejmujemy prokuraturę krajową, szereg innych instytucji.
A państwo powinno kontrolować internet?
Prawo będziemy stosować tylko w takim zakresie. O, to bardzo ciekawe pytanie, ale pozwolę mi tylko skończyć tam to zdanie, że państwo będzie przestrzegać prawo tylko w takim zakresie, w jakim je rozumie, albo czasami działać na jego granicy, bo jest demokracja walcząca. My naprawdę nie potrzebujemy w Polsce żadnej demokracji przymiotnikowej. Już kiedyś mieliśmy demokrację ludową i pamiętamy, na czym ta demokracja polegała, nie miała nic wspólnego z demokracją. Natomiast co do internetu, to jest też kolejna odsłona autorytarnych zapędów tej władzy. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt, który jest skandaliczny, na podstawie którego, nie wiem, policja, urząd skarbowy, a nawet sanepid i szereg innych instytucji może zdecydować o tym, żeby treści wskazane, zakwestionowane z internetu nas usunąć. To nic innego jak cenzura, to nic innego jak akta 3, czyli naprawdę ustawa, która ma bardzo mocno ingerować w treści w internecie, w tą ostoję wolności, gdzie jeszcze w różnego rodzaju instytucje swoich, jak powiem, brzydko brudnych łap nie zdążyło postawić na wolnościach obywatelskich, wolnościach przepływu informacji. Naprawdę to jest bardzo duże zagrożenie. No mówiłem o tym, że na przykład skarbówka może coś takiego kwestionować. Proszę sobie wyobrazić, że ktokolwiek publikuje niewygodne dane dla rządzących, dla państwa, mówiąc o tym, że na przykład spada ściągalność takiego czy innego podatku ze względu na to, że KAS zamiast zajmować się tym, do czego został powołany, czyli kontrolą nielegalnych przedsiębiorców, zajmuje się polityką i kontrolą polityków, co zresztą ma miejsce aktualnie. I proszę sobie wyobrazić, że wówczas skarbówka składa weto do takiego zapisu, mówiąc o tym, że to może szkodzić interesom państwa podatkowym, bo jak wyborcy czy podatnicy będą czytać, że skarbówka ich nie kontroluje, to przestaną płacić podatki. I na podstawie takiego zgłoszenia urzędnik polityczny jedną decyzją będzie mógł usunąć takie treści na stałe.
To na koniec jeszcze...
To jest jeden z przykładów, ale naprawdę jasne. Przykładów można mnożyć i to jest bardzo niebezpieczny zapis. Naprawdę przestrzegam państwa przed tym, jak możecie to...
Panie pośle, ale tu jeszcze krótkie dwa pytania, ale naprawdę jednym zdaniem, jakby mógł pan odpowiedzieć, jako były minister sportu i turystyki, czy zdaniem pana prezydent stanął przeciwko całemu środowiskowi sportowemu, odsyłając ustawę do TK?
Nie, nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Ta ustawa była źle napisana w wielu miejscach. Wystarczy przeczytać uzasadnienie prezydenta i to jest absolutnie jasne. Szczególnie ten wymóg z roku na rok zapewnia reprezentacji 30% kobiet w związkach sportowych, gdzie tych kobiet najzwyczajniej w świecie w tym środowisku na dzisiaj nie ma, a nie postępowanie krok po kroku, czyli system zachęt włączających kobiety w zarządzanie związkami sportowymi, tak jak proponowaliśmy na Komisji Kultury Fizycznej. No to jest przepis absolutnie nie do wprowadzenia i on był bez sensu, on w żaden sposób nie wpłynąłby na poprawę jakości zarządzania tymi związkami, a nie na poprawę pozycji kobiet. To byłyby wyciągane na szybko, prawda, żony, pracownice i tak dalej do tego, żeby tylko formalnie zapewnić ten wymóg 30%, a to nie byłyby kobiety, które
jednym zdaniem miało być
swoją dotychczasową pracą uzasadniałyby to, żeby znalazły się w takim miejscu. Zresztą absolutnie, to już ostatnie zdanie, uważam, że dla kobiet każdy parytet jest obraźliwy, bo kobiety potrafią osiągać to, co chcą, jeżeli tylko im na tym zależy. I
dziękujemy bardzo rządu, w imieniu środowiska żeńskiego, panie ministrze.
Jeżeli tylko chcą, to są w stanie sobie to wypracować swoimi talentami, swoją ciężką pracą, swoim zaangażowaniem i nie potrzebują do tego specjalnych przepisów.
Czy nowy trener pomoże piłkarskiemu WKS-owi podnieść się?
O Jezu, mam nadzieję. Mam nadzieję, bo jak wie pani, ten WKS jest mojemu sercu bardzo,
bardzo bliski. Wiemy, dlatego bardzo pytam bliski. I kończę tym bliskiemu sercu pana tematem.
Liczę, że tak się stanie. Niewątpliwie jakiś nowy sygnał Śląskowi jest potrzebny. No, myślę, że też trudno będzie bez wzmocnień. Na razie słyszeliśmy o jednym. Chyba wczoraj lewy obrońca został zaprezentowany. Myślę, że to za mało. Że przede wszystkim życie środek pola potrzebujemy wzmocnień. I na to czekam, jako kibic.
To takim wzmocnieniem kończymy naszą rozmowę. Poseł na Sejm Kamil Bortniczuk, były minister sportu i turystyki, był dziś naszym porannym gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Serdecznie pani dziękuję i państwu, i pani rektor również życzę dobrego dnia.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Rodzina.